Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa u nas na Uniwersytecie z WPS. Ja nazywam się Ewa Jarczewska-Gertz i jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu. Tym bardziej jest mi miło dzisiaj stawać przed Państwem, ponieważ będę mówić o moim ulubionym temacie. O temacie dotyczącym wyobrażeń i tego, w jaki sposób możemy je wykorzystywać w swoim życiu. Jest to mój ulubiony temat z kilku powodów, ponieważ zajmuję się nim od kilkunastu lat. To jest pierwszy powód, a drugi jest taki, że wokół możliwości wykorzystania wyobrażeń w naszym życiu narosło sporo mitów. Ja trochę, powiem szczerze, zajmuję się weryfikacją tych mitów i chcę mówić o tym, które formy wyobrażeń rzeczywiście nam pomagają, a które gdzieś zahaczają o myślenie życzeniowe i powodują, że tak naprawdę nie dążymy do celu, nie realizujemy swoich pragnień. Natomiast dla mnie jako psychologa motywacji najważniejsze jest to, w jaki sposób pomóc ludziom, doradzić, co możemy zrobić, jakie narzędzia możemy wykorzystać w swoim działaniu, żeby to działanie usprawnić. Bardzo często mówimy o tym, że chcemy zmiany, że potrzebujemy zmiany, że obecna sytuacja nam nie odpowiada, w której się znajdujemy. Ale często, kiedy musimy się zmienić, czyli podjąć działanie ukierunkowane na zmianę, wówczas pojawiają się kłopoty. I o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak jak wspomniałam, jestem psychologiem motywacji. Interesuje mnie to, w jaki sposób ludzie stawiają sobie cele, a potem jak do nich dążą. Bardzo często jest tak, że my nie do końca widzimy różnicę między procesem stawiania sobie celu, a procesem realizacji tego celu. Myślimy o pozytywnych wynikach, wyobrażamy je sobie, marzymy o tym, żeby coś osiągnąć, ale jest to proces odmienny od drogi, która prowadzi do jego osiągnięcia. Ja właśnie zajmuję się tym, co jest pośrodku. Czyli etap postawienia celu jest niezwykle istotny, ale najważniejszy jest etap wdrażania działania, którego celem jest osiągnięcie określonego wyniku. Tytuł dzisiejszego wykładu to symulacje mentalne, czyli jak ujarzmić wyobrażenia, aby realizować marzenia i osiągnąć cele. Będziemy zatem, drodzy Państwo, mówić o wyobrażeniach. Albert Einstein, który psychologiem nie był, ale powiem Państwu szczerze, że jest jednym z moich ulubionych naukowców, mimo że reprezentuje nauki ścisłe. Myślę, że jego teorie w znacznej mierze nadają się do tego, żeby je wykorzystywać w naukach humanistycznych, a na pewno już w psychologii, wypowiedział kiedyś następujące twierdzenie. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, bo wiedza jest ograniczona. Możemy zatem wnioskować, że nasza wyobraźnia w przeciwieństwie do wiedzy jest nieograniczona. I rzeczywiście tak jest, aczkolwiek są pewne zasady, które powinniśmy poznać, aby wiedzieć, jak my te wyobraźnie możemy wykorzystać w najlepszy sposób. Drodzy Państwo, pojęcie wyobraźni, wyobrażeń czy fantazji należy do słownika naszych pojęć codziennych. Na przykład mówimy coś takiego, nie wyobrażam sobie tego. Prawda? Co to oznacza? Czy rzeczywiście my sobie tego nie wyobrażamy? Dokładnie oznacza to, że nie wierzymy, że coś się stanie, czyli oceniamy prawdopodobieństwo zajścia pewnego zdarzenia jako niskie. Tak? Mówimy, nie wyobrażam sobie na przykład, że nie wiem, Zosia rzuci palenie. Czy to znaczy, że my rzeczywiście sobie tego nie wyobrażamy? W pewnym sensie tak. Można powiedzieć, że im trudniej jest nam wyobrazić sobie coś, tym mniej prawdopodobne uważamy, że jest to, aby rzeczywiście się zdarzyło. Czyli można powiedzieć, że traktujemy łatwość wyobrażenia sobie jakiegoś aspektu rzeczywistości jako kryterium weryfikacji, na ile to jest prawdopodobne. To jest, drodzy Państwo, bardzo istotne z punktu widzenia dzisiejszego tematu, dlatego że jeśli wyobrazimy sobie pewne zdarzenie czy sytuację kilka razy, to zwiększa się łatwość, z jaką my sobie to wyobrażamy. A jeżeli zwiększa się łatwość wyobrażenia określonego procesu, nagle się okazuje, że jakoś łatwiej jest nam ten proces przebrnąć, podjąć działanie i przeprowadzić je do końca. Mówimy także o fantazji, że ktoś ma na przykład bujną wyobraźnię czy bujną fantazję. Co to oznacza? Co to oznacza, że ktoś ma bujną wyobraźnię, fantazję? To oznacza, że potrafi wymyśleć różne ciekawe, inspirujące, nowatorskie pomysły, jakieś nowe idee. Czyli możemy powiedzieć, że z drugiej strony traktujemy wyobraźnię jako coś bardzo generatywnego, prawda? Czyli wykorzystujemy wyobraźnię w procesie twórczym na przykład, w rozwoju jakichś idei, pomysłów. Czyli z jednej strony to jest szacowanie prawdopodobieństwa zajścia określonych zdarzeń, z drugiej strony wyobraźnia to jest coś generatywnego, coś, co tworzy pewne nowe idee i pomysły. I rzeczywiście, drodzy Państwo, tak jest. W języku potocznym istnieje także sformułowanie brak wyobraźni. Czy Państwo wiecie, co to oznacza, że ktoś, on nie ma wyobraźni, mówimy na przykład. Co to oznacza? Właśnie, brak odpowiedzialności. W znacznej mierze dotyczy to tego, że on nie potrafi antycypować, nie potrafi przewidywać pewnych zdarzeń. Czyli można powiedzieć, że właśnie jest nieodpowiedzialny, krótkowzroczny, nie patrzy długoterminowo. To jest bardzo istotne, drodzy Państwo, dlatego że skoro brak wyobraźni to jest brak zdolności do przewidywania przyszłości, to z drugiej strony korzystanie z wyobrażeń, z własnej wyobraźni oznacza, że potrafimy przewidywać, że potrafimy antycypować, czyli niejako wykorzystujemy wyobraźnię do tego, żeby tworzyć w głowie pewien scenariusz działania, a następnie ten scenariusz weryfikować w praktyce. Jak definiujemy wyobraźnię słownikowo? Jest to zdolność do tworzenia wyobrażeń twórczych, przewidywania, uzupełniania i odtwarzania oraz zdolność przedstawiania sobie zgodnie z własną wolą sytuacji, osób, zjawisk niewidzianych dotąd, inaczej fantazja lub imaginacja. Można powiedzieć, że ta definicja słownikowa w znacznej mierze pokrywa się z tym, jak wyobraźnię traktujemy w psychologii naukowej, w psychologii akademickiej. Z psychologicznego punktu widzenia wyobraźnia jest to proces psychiczny. Bez wątpienia jest to proces poznawczy. Na ile jest on niezależny od innych procesów, tutaj dyskusje trwają i wchodzić w to nie będziemy, ale bez wątpienia jest to proces psychiczny, który umożliwia przetwarzanie obrazów mentalnych, czyli przetwarzanie wyobrażeń. Jakie są cechy charakterystyczne wyobrażeń, które odróżniają je od spostrzeżeń czy halucynacji? Po pierwsze, wiemy, że danej sytuacji czy obiektu nie ma w danym momencie w zakresie naszych zmysłów, prawda? Czyli musimy przynajmniej zamknąć oczy. To się różni, tym się różni od percepcji wyobraźnia, że musimy się odciąć niejako percepcyjnie od danego bodźca. Pojawiający się w wyobraźni obraz jest mniej ostry niż spostrzeżenie. On jest rozmyty, pulsujący. Drodzy Państwo, i od razu powiem, że my się dość znacząco różnimy indywidualnie, jeżeli chodzi o ostrość wyobrażeń. To znaczy są osoby, które potrafią bardzo doskonale odzwierciedlać to, co zobaczyły gdzieś kiedyś, jakiś obraz w swojej wyobraźni. I są osoby, u których ten obraz będzie bardzo rozmyty, on będzie pulsujący. Ale od razu powiem, że dzięki treningowi możemy to podszkolić, że możemy nawet osoby, które mają problemy z wyobrażeniem. Często jest tak, że kiedy prowadzę zajęcia dotyczące symulacji, zajęcia praktyczne, ludzie mówią, ale to jest trudne, żeby sobie wyobrazić. Rzeczywiście to wcale nie jest takie proste. Natomiast i w tym przypadku praktyka czyni mistrza. Rzeczywiście korzystanie z wyobraźni świadome powoduje, że tym łatwiej jest nam przetwarzać wyobrażenia. Wyobrażenia angażują nasze zasoby uwagowe, czyli to wcale nie jest tak, że jak my sobie coś wyobrażamy, to jest zupełnie bezkosztowe, prawda? Wydaje nam się, no czym innym jest działać, a czym innym jest sobie wyobrażać, ale zapewniam, że kiedy wyobrażamy sobie określone zdarzenia, określone sytuacje, to tak samo spala nam się glukoza, bo my w ten sposób myślimy. To też jest czynność, która wymaga od nas wysiłku. Niektórzy mówią, osoby korzystające z treningów mentalnych, że czasem czują się bardziej zmęczone, wyobrażając sobie na przykład szczegółowo pewien ruch, niż w sytuacji, kiedy wykonają ten ruch. tak? Bo to wymaga jednak bardzo dużego skupienia, bardzo dużych zasobów uwagowych. I cechą charakterystyczną jest jeszcze to, że silniej wyeksponowany jest pierwszoplanowy obiekt w porównaniu do tła, któremu towarzyszy. Przejdę teraz do pozytywnych wyobrażeń. Dlaczego? Dlatego, że kiedy myślimy o wyobrażeniach jako procesie poznawczym, który możemy wykorzystywać w realizacji marzeń, w osiąganiu celów, to bardzo często pojawia się kwestia pozytywności tych wyobrażeń. W ogóle bardzo interesuje mnie pozytywne myślenie, interesuje mnie także optymizm, który jest nie do przecenienia, co zaraz Państwu będę próbowała udowodnić. Jednak powiem szczerze, że w takiej dostępnej literaturze, na co zwróciła uwagę już w latach 80. znana badaczka wyobrażeń amerykańska Shelley Taylor, w takiej literaturze dostępnej dla człowieka, który nie zajmuje się profesjonalnie psychologią, pojawia się mnóstwo takich, powiedziałabym, nie do końca profesjonalnych poradników, które mówią o tym, jak my możemy wykorzystywać pozytywne myślenie, wyobrażenia w osiąganiu celów. Wyobrażenia są takimi, można powiedzieć, cegiełkami myślenia. Dzięki tworzeniu obrazu mentalnego łatwiej jest nam dostrzec pewne szczegóły sytuacji, łatwiej jest rozwiązać problem. Pojawia się pytanie, czy pozytywne wyobrażenia, czy pozytywne myślenie zawsze i wszędzie prowadzi do pozytywnych wyników. Bardzo często zwróćcie Państwo uwagę na to, że my mówimy nawet do swoich znajomych, na przykład myśl pozytywnie, prawda? Albo wszystko będzie dobrze, albo wyobraź sobie coś tam. Dwa dni temu miałam spotkanie z dziennikarką, ona mówi dokładnie właśnie dotyczące treningu mentalnego, ona mówi w czasach, kiedy miałam się dostać na studia, pisałam maturę, bardzo często powtarzaliśmy sobie właśnie takie frazesy, że wyobraź sobie, że się dostałaś. Tak? I że wyobrażenie sobie, że dostaliśmy się na studia, albo że wyobrazimy sobie, że jesteśmy, nie wiem, szczupli, albo że wyobrazimy sobie, że jesteśmy wolni od nałogu, na przykład tytoniowego, spowoduje, że tak w istocie się stanie. Czy to jest trochę taki psychologiczny populizm? Zadała sobie pytanie w latach 80. Shelley Taylor, ponieważ obserwowała, że często dzieje się w ten sposób, iż myśląc bardzo pozytywnie, ludzie nie dochodzą do efektów, do których chcieliby dojść. Czyli dzieje się pewna sytuacja paradoksalna. Tak? Że im bardziej myślimy pozytywnie, zakładamy, że wszystko będzie dobrze, tym częściej, jak się okazuje w praktyce, no jednak ten cel nie zostaje osiągnięty. Dlaczego tak się dzieje? Tak? Jak myśleć w takim razie? Z czego to wynika? Zaraz będziemy właśnie o tym mówić. Możemy wyróżnić, drodzy Państwo, dwa rodzaje takiego pozytywnego myślenia, czy też nazwijmy to zjawisko optymizmem. Pierwszy to tak zwany optymizm aktywny. Na czym on polega? On polega na tym, że oczywiście ja oczekuję pozytywnej przyszłości, chcę, żeby wszystko było dobrze, chcę, żeby mi się powiodło, myślę pozytywnie, ale jednocześnie biorę za to odpowiedzialność, czyli wkładam wysiłek, planuję, działam, podejmuję działanie. Czasem nie pytam się wcale siebie, czy mi jest dzisiaj miło, niemiło, czy ja mam ochotę, czy nie mam tej ochoty, po prostu robię to, co sobie postanowiłam. I to jest właśnie ten optymizm aktywny, któremu towarzyszy działanie, czyli nie tylko czekam, aż los spowoduje, że wszystko będzie dobrze, ale także podejmuję działanie, które jest na to ukierunkowane. To jest ten optymizm aktywny. Drugi rodzaj optymizmu nazywamy czasem roboczo myśleniem życzeniowym. Na czym on polega? On polega na tym, że my zakładamy, że wszystko będzie dobrze, ale jednocześnie czekamy na to, aż to dobre samo do nas przyjdzie, aż stanie się, spłynie na nas manna z nieba, aż po prostu samo się wydarzy. Czyli nie podejmujemy tak naprawdę działania, które byłoby ukierunkowane na to, aby ten cel określony, marzenie zrealizować czy osiągnąć swój cel. Ja powiem od razu, że istnieją też dwa rodzaje pesymizmu, z których pierwszym jest tak zwany pesymizm aktywny. No bo ktoś mógłby sobie zadać pytanie, no skoro nie zawsze, czy nie w każdych warunkach, nie każde myślenie pozytywne jest pozytywne, czyli pozytywnie wpływa na osiąganie przez nas celów czy realizację naszych marzeń. Ktoś mógłby zadać pytanie i często to pytanie pada, kiedy rozmawiam z ludźmi na ten temat, czy w takim razie należy myśleć negatywnie? Nie. Nie należy, ja zaraz powiem dlaczego, ale najpierw wyróżnimy sobie te dwa rodzaje pesymizmu. Pesymizm aktywny polega na tym, że czasem określany defensywnym, że spodziewamy się złej sytuacji, myślimy, może ona wystąpić, może się tak stać, ale w związku z tym ja muszę zrobić wszystko, żeby jej uniknąć. Czyli można powiedzieć, że jakby celem tego pesymizmu, tego negatywnego myślenia jest takie zmobilizowanie się do działania, a no jakby nie było, stres mobilizuje się, stresem też zajmuje jako nieodłącznym elementem procesu motywacyjnego. Czyli można powiedzieć, że sami się wpędzamy w taki silny stres i on nas motywuje do tego, żeby zrobić wszystko, aby jednak nie doszło do tego negatywnego wyniku. Dla przykładu, pewnie Państwo znacie z własnego życia, czy sami czasem takie strategie stosujecie, to jest osoba typu, oj, nie zdam egzaminu, na pewno nie zdam egzaminu i dostaję piątkę. Prawda? Bo tak się boi, że nie zda, że robi wszystko, podejmuje wszelkie działania, które ukierunkowane są na to, żeby do tego negatywnego zdarzenia nie doszło. Czy można mieć jakieś zarzuty względem takiego sposobu funkcjonowania? Powiem Państwu, że na poziomie obiektywnym do pewnego czasu to jest bardzo skuteczna strategia. I myślę sobie, że czasem młody przedsiębiorca mógłby chcieć mieć takich pracowników, tak, którzy się zaorają, żeby zrobić wynik. Bo oni się będą tak bali utraty pracy, negatywnych konsekwencji, że zawalą, że coś nie wyjdzie, że będą robić wszystko, żeby do tego nie doszło. Czyli na poziomie obiektywnym często osoby o tego typu strategii osiągają swój cel. Ale czy widzicie Państwo jakieś negatywne konsekwencje takiej strategii? Co może być kosztem? Jak myślicie? Czy jest tu jakiś koszt wpisany? Dokładnie tak. Wypalenie, bardzo silne wypalenie, dlatego że ta strategia pochłania mnóstwo naszej energii. My obiektywnie dochodzimy często do tego samego wyniku, ale innym kosztem. Ja powiem jeszcze o bardzo ważnej różnicy, bo to trochę dotyczy takiej problematyki motywacji osiągnięć. My w zasadzie możemy podzielić naszą motywację osiągnięć na sterowaną bardziej pozytywnymi motywami, czyli chcemy osiągnąć sukces, prawda? Chcemy uzyskać pewien wynik, ale często nasze osiągnięcia są sterowane chęcią uniknięcia porażki. I ktoś by mógł powiedzieć, zresztą to jest bardzo istotne, drodzy Państwo, jak my na przykład motywujemy swoje dzieci, prawda? Bo dostaniesz pałę. Tak? I myślimy sobie, jak go nastraszę, to tak, chociaż oczywiście w zależności od wieku to działa. No, to działa może na dzieci młodsze, już na starsze, to one się często, nastolatki to się często cieszą. Ale rzeczywiście jest tak, że kiedy jesteśmy sterowani tą pozytywną motywacją, to kiedy uda nam się cel osiągnąć, a raczej go osiągniemy. Ja nie lubię tego pojęcia uda, ale w języku polskim jest trudno znaleźć taki aktywny odpowiednik. Kiedy to zrobimy, wówczas, jeśli jesteśmy sterowani tą pozytywną motywacją, pojawiają się emocje takie jak duma, takie jak radość. Emocje pozytywne są niesamowitym zasobnikiem. One powodują, że czujemy się naładowani, mówiąc kolokwialnie. One powodują, że chce nam się postawić kolejny cel i do niego dążyć. Co się dzieje, kiedy mamy tę tendencję defensywną, kiedy steruje nami motywacja unikowa? Czyli chcemy uniknąć porażki. Wówczas, jeśli udaje nam się osiągnąć cel, czyli go osiągamy, pojawiają się też emocje, ale to jest przede wszystkim ulga. To jest ulga, która sprawia, że tak naprawdę my nie dokonujemy odrodzenia tych zasobów. Tych zasobów nie pojawia się tyle, ile przy emocjach pozytywnych. Można zatem powiedzieć, tak jak Pani słusznie zauważyła, że jest to bardzo krótkodystansowa strategia, która w jakimś tam okresie czasu może prowadzić do silnego wypalenia. No i jest jeszcze drugi rodzaj pesymizmu, czyli można powiedzieć czwarty styl myślenia o przyszłości, to jest pesymizm bierny. On polega na tym, że po prostu charakteryzuje w naszym myśleniu, nasze myślenie czarnowidztwo i uważamy, że na pewno nic się nie uda, dlatego nawet nie podejmujemy żadnego działania, żeby to zmienić, bo po co to zmieniać, jeżeli i tak się nie uda dokonać zmiany. No właśnie, ale co z tym optymizmem? Wróćmy do naszego myślenia pozytywnego, do naszego optymizmu. Dlaczego warto jednak być tym optymistą, ale optymistą aktywnym? Po pierwsze, optymiści mają lepsze samopoczucie i nastrój niż pesymiści, także w obliczu trudności. Czy to ważne? No ważne. Ja zajmuję się też trochę psychologią szczęścia i często definiujemy szczęście jako przewagę w doświadczaniu emocjonalnym emocji pozytywnych nad negatywnymi. Więc ten pozytywny nastrój, te pozytywne emocje, one rzeczywiście w znacznej mierze wpływają pozytywnie na nasze życie dodatnio. W sytuacjach stresu aktywni optymiści częściej korzystają z takich aktywnych strategii radzenia sobie. Dlaczego to ważne? To jest oczywiście niezwykle ważne, ponieważ powoduje, że potrafimy wykorzystać stres do lepszego funkcjonowania. Powoduje, że my sobie jakby z tego przeciwnika robimy przyjaciela, że jesteśmy w stanie pokonać trudną sytuację. Rzeczywiście aktywni optymiści częściej z tego typu strategii korzystają, podczas gdy pesymiści częściej stosują strategie unikowe, odwracające uwagę. Strategie, które tak naprawdę w dłuższej perspektywie powodują, że problem nam narasta, a nie zmniejsza się. Aktywni optymiści częściej podejmują działania prozdrowotne, ale ja od razu powiem, że nie dotyczy to biernych optymistów. I tu jest to niebezpieczeństwo. Bierni optymiści, którzy zakładają, wszystko będzie dobrze, mnie nic nie jest, ja się czuję doskonale, boli ich powiedzmy, nie wiem, brzuch przez pół roku, ale mówią, nie, nic mi nie jest, wszystko jest dobrze. Myślenie życzeniowe może sprawić, że niestety, ale nie podejmiemy tego aktywnego działania i spowodować, że kiedy pojawimy się już u lekarza, to on powie, no jest dość późno, prawda? Natomiast aktywni optymiści rzeczywiście podejmują więcej działań prozdrowotnych. Są bardziej wytrwali w nauce, rzadziej chorują niż pesymiści. Nie jest to temat dzisiejszego wykładu, ale ja też sporą część mojej pracy naukowej poświęcam właśnie zgłębianiu tematu związków pomiędzy sposobem, w jaki myślimy, a nie tylko tym, jak działamy i osiągamy swoje cele, ale jak funkcjonujemy na poziomie zdrowotnym. I rzeczywiście okazuje się, że aktywni optymiści mają silniejszy układ odpornościowy, w tym więcej limfocytów i komórek natural killers, które odpowiedzialne są za eliminację z organizmu komórek nowotworowych i wirusowych. Aby zobrazować Państwu, jak funkcjonuje pozytywne wyobrażanie sobie, bo pojawia się w końcu pytanie, no to jak wyobrażać sobie, co robić, żeby rzeczywiście wykorzystać swoją wyobraźnię i pozytywne myślenie do tego, aby osiągać swoje cele. Opowiem Państwu teraz o badaniu, które zostało przeprowadzone przez Shelley Taylor, już przeze mnie dziś wspominaną, a było to badanie przeprowadzone ze studentami. Shelley Taylor podzieliła studentów na 3 grupy. To byli studenci, którzy w kolejnym tygodniu po badaniu mieli pisać ważny egzamin. Podzieliła ich na 3 grupy. W pierwszej grupie, określonej jako grupa symulacji pozytywnego wyniku, powiedziała w ten sposób: słuchajcie, żeby osiągnąć swój cel, czyli dostać dobrą ocenę, wyobrażajcie sobie, że ją dostaliście. Czyli to jest ten klasyk. To jest to, co często jest rekomendowane w takich, można powiedzieć, poradnikach quasi-psychologicznych, no nie do końca właśnie powołujących się na rzetelne badania naukowe. Co miało obejmować treść ich wyobrażenia? Oni mieli sobie wyobrażać, że jadą na uczelnię, idą korytarzem, widzą gablotę z wynikami, stają pod gablotą i przy swoim nazwisku widzą ocenę bardzo dobrą. Tak? Czyli najlepszą ocenę, jaką można otrzymać. Druga grupa studentów poproszona została o to, aby, jeszcze tylko powiem, że oni mieli to sobie wyobrażać przez ten tydzień każdego dnia około tam 10-15 minut. Druga grupa osób badanych, grupa symulacji procesu, miała wyobrażać sobie wszystkie działania, które prowadzą do osiągnięcia tego pozytywnego wyniku. Czyli co trzeba zrobić, a trzeba się napracować, drodzy Państwo, bo wiedza sama nie wchodzi. Wypróbowane położenie książki pod poduszką niestety nie działa. Mój syn przetestował i niestety rzeczywiście nie jest to skuteczna technika. Po prostu trzeba włożyć w pewne rzeczy wysiłek. I teraz co oni sobie wyobrażali? Mieli krok po kroku wyobrażać sobie jak. Idą do biblioteki, wypożyczają odpowiednią literaturę, czytają książki, robią notatki, uczą się, ale mieli także wyobrażać sobie takie działania, które miały ich uchronić przed dystraktorami. Czym są dystraktory? Dystraktory otaczają nas wszędzie. Przyznam się szczerze, że takim dystraktorem może być wejście do sali w trakcie wykładu, aczkolwiek praktyka wykładowcy już, że tak powiem, powoduje, że można te dystrakcje jakoś zredukować. Natomiast dystraktorem jest także na przykład włączony telewizor. Kiedy mamy się uczyć, mamy, nie wiem, pisać coś ważnego, ale tutaj ciekawy program, no to sobie pooglądamy w międzyczasie, prawda? Przy okazji. Albo włączona muzyka, albo na przykład dzwoni do nas przyjaciółka i mówi: słuchaj, takie piękne popołudnie, chodźmy na spacer na przykład, tak? I to, co mieli wyobrażać sobie nasi studenci, to, że odmawiają. Mówią: słuchaj, świetnie, że dzwonisz, bardzo mi miło, ale umówmy się na jutro, bo dzisiaj to ja się uczę. Albo na przykład mieli sobie wyobrażać, że wyłączają telewizor i siadają do nauki. Czyli taki dokładny proces, krok po kroku, jak przygotowują się do tego egzaminu. W ogóle mieli nie myśleć o ocenach, tak naprawdę, o tym wyniku. I trzecia grupa osób badanych to była grupa kontrolna. Ich zadanie było po prostu przygotowywać się do egzaminu tak jak zawsze. Oni nie musieli robić żadnych szczególnych czynności, oni po prostu mieli przygotowywać się w tradycyjny dla siebie sposób. Jakie były wyniki tego eksperymentu? Okazało się, drodzy Państwo, że osoby z grupy symulacji procesu, po pierwsze, szybciej siadały do nauki, zaczynały się wcześniej uczyć, czyli proces prokrastynacji nie nastąpił u tych osób na zasadzie: tak, tak, zrobię to jutro, prawda? Nie, oni po prostu wyobrazili to sobie i uznali: ok, dzisiaj trzeba działać, bo jak zacznę to jutro, pojutrze, to nie zdążę, tak? Więc muszę to zrobić dzisiaj. Poświęcili na naukę istotnie więcej czasu. Słuchajcie, jest efekt przeuczenia. Im więcej będziemy się czegoś uczyć, tym na pewno lepiej to zapamiętamy. Czyli czas naprawdę działa na naszą korzyść. Ale drodzy Państwo, to się przełożyło też na wyniki obiektywne, ponieważ oni otrzymali średnio 8 punktów więcej niż badani z grupy kontrolnej. Co więcej, najgorzej wypadła grupa symulacji pozytywnego wyniku. Ja zaraz Państwu pokażę, jak to wyglądało dokładnie. Ale dlaczego tak się stało, że osoby z grupy symulacji procesu osiągnęły najlepszy wynik? Ano dlatego, że po pierwsze, kiedy wyobrazimy sobie, że podejmujemy już działanie, spada nam lęk związany z aktywizacją działania. Prawda? Często jest tak, że sobie myślimy: to zadanie jest takie trudne, to ja spróbuję się z nim zaprzyjaźnić jutro, albo zacznę od poniedziałku, albo zbliża się styczeń, postanowienia noworoczne, poczekam już do stycznia, prawda? I tak odkładamy, ja to czasem nazywam takim życiem na brudno. Myślimy sobie: teraz to ja mam taki brudnopis w tej chwili, bo mam dużo zajęć, bo jest brzydka pogoda, bo mam małe dzieci, bo wszystko stoi na głowie. I myślimy sobie: ale istnieje w naszym wyobrażeniu takie życie idealne, taki idealny czas. Myślimy sobie: ale przyjdzie taki moment, że będę tak idealnie mieszkać, będę mieć pięknie, w tym czysto, w tym mieszkaniu, będzie posprzątane, poukładane w szafie i będę mieć czas dla przyjaciół. I myślimy sobie: tak, przyjdzie ten czas taki, będę żyć na czysto. Ale nie, drodzy Państwo, on jest tu i teraz, dzisiaj. I wyobrażenie sobie procesu powoduje, że my zaczynamy rozumieć: tak, dziś muszę zacząć się uczyć, albo dziś muszę podjąć to działanie, dziś muszę porozmawiać z mężem, dziś muszę zacząć się odchudzać, od dzisiaj biegam i rzeczywiście to robię. A druga kwestia jest taka, że pomogły w sformułowaniu szczegółowego planu działania. Po co nam plan? Peter Golwitzer obliczył, że, który jest znanym badaczem motywacji, że w zależności od sytuacji, ale dobry plan odpowiada za około 70% sukcesu. Kiedy wyobrażamy sobie krok po kroku czynności, które mają nas zaprowadzić do celu, to sprawia, że zaczynamy dostrzegać przeszkody, które mogą pojawić się w trakcie realizacji naszego działania. Ale nie dlatego, żeby czarno widzieć scenariusz przyszłości, ale po to, żeby je ominąć, żeby w przód nad nimi zapanować. Zwróćcie uwagę na ten wykres. On pokazuje, na górze mamy liczbę godzin, które studenci poświęcili na naukę, a na dole procent uzyskanych wyników z egzaminu. To, co okazało się niezwykle interesujące, to że grupa symulacji pozytywnego wyniku osiągnęła najniższy wynik. Było to na poziomie trendu statystycznego w porównaniu z grupą kontrolną. Czyli można powiedzieć, że pozytywne myślenie spowodowało, że te osoby wypadły jeszcze gorzej, niż jakby nic sobie nie wyobrażały. Jak Państwo sądzicie, dlaczego wyobrażanie sobie pozytywnego wyniku doprowadziło do takiej sytuacji? Jak sądzicie? Myśmy już dokonali konsumpcji, my już skonsumowaliśmy sukces, otworzyliśmy szampana, zanim jeszcze w ogóle podjęliśmy działanie, które zmierzało do osiągnięcia tego celu. Drodzy Państwo, ale zwróćcie uwagę na to, jak my często demotywujemy innych. Mówimy, ach, ty jesteś taka mądra, świetnie przygotowana, już nic nie rób, prawda? Już po co się będziesz starać, jak ty jesteś taka mądra? I no właśnie, i to powoduje, że pominąż sytuację, że przypadkiem nam się udaje coś zrobić, a takie rzeczy też w życiu już ćwiczyłam. Więc faktycznie czasem zupełnie przypadkiem coś się uda, ale jeżeli nie myślimy o przypadkowości, jeżeli nie chcemy, żeby przypadek sterował naszym życiem, tylko chcemy być wewnątrz sterowni, to wyobrażajmy sobie proces działania. Ja także prowadziłam badania, których celem była weryfikacja możliwości wykorzystania symulacji w bardzo trudnym procesie, jakim jest odchudzanie. Państwo być może wiecie, być może nie, ale problem otyłości, szczególnie wśród dzieci, choć nie tylko, jest coraz poważniejszy i tak naprawdę jakby jest to odchudzanie jest jednym z priorytetów, które narzucają sobie państwa, ale nie tylko państwa, bo w ogóle agencje działające międzynarodowo, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, także wydają miliony dolarów na kampanie informujące ludzi, dlaczego warto utrzymywać prawidłową masę ciała i jakie choroby cywilizacyjne biorą się między innymi właśnie z otyłości i nadwagi. Mnie interesowało, powiem szczerze, prowadząc te badania, zresztą one już nie są aż tak świeżutkie, bo robiłam je w roku 2007-2008. To, co mnie interesowało najbardziej, to wytrwałość w procesie odchudzania, dlatego że odchudzanie jest niezwykle trudnym zadaniem. Jako trudne zadanie w psychologii definiujemy to zadanie, które wymaga natychmiastowych kosztów, a ewentualne zyski odroczone są w czasie. Więc dlatego właśnie do badań wybraliśmy to trudne zadanie, jakim jest odchudzanie. Podzieliłam osoby badane na 4 grupy. Zresztą badań była cała seria, Państwu opowiem o jednym badaniu. Podzieliliśmy na 4 grupy. Pierwsza grupa to były osoby, które miały wyobrażać sobie pozytywny wynik. Pozytywny wynik, czyli no, jeżeli chcesz schudnąć, to musisz wyobrażać sobie ten cudowny wynik, czyli na przykład siebie w bikini. Tak? Czasem profesor Kozłowska właśnie mówi o efekcie bikini, że myślimy sobie, ach, cudownie będzie, jak uda nam się schudnąć, wyobrażamy sobie siebie, nie wiem, na przykład w jakimś stroju albo w obcisłych dżinsach. No, różne obrazy przychodzą nam do głowy, ale rzeczywiście chodziło o to, żeby wyobrazić sobie efekt, końcowy wynik. Czyli na przykład przychodzisz na imprezę, nie wiem, w czerwonej, obcisłej sukience, wszyscy mówią, ale pięknie schudłaś, wyglądasz świetnie. Prawda? Czyli to już jest ta gratyfikacja na końcu i osiągnięty wynik. Druga grupa osób badanych to były osoby, które poprosiliśmy o wyobrażenie sobie procesu odchudzania. To jest dużo trudniejsze, bo nic nie mówiliśmy o bikini, o obcisłych sukienkach, tylko mówiliśmy o tym, wyobraź sobie, jak się odchudzasz. Jak ten proces przebiega, jakie działania obejmuje. Obejmuje na przykład robienie zakupów w określony sposób. Czyli wyobraź sobie, jak idziesz na zakupy i kupujesz określone produkty. Tak? Czyli wybierasz warzywa, wkładasz do swojego koszyka, nie wiem, brokuły, marchewkę, buraki itd., itd. Potem wyobraź sobie, co z tego robisz, jak wykorzystujesz te produkty, jak gotujesz. Wyobraź także sobie, jak uprawiasz aktywność fizyczną w sposób regularny. Wybierz sobie, to może być basen, to może być bieganie, cokolwiek, tak? Co będzie tobie odpowiadać. Wyobraź sobie także sytuację, że na przykład przychodzisz do pracy, no i nagle się okazuje, że twoja koleżanka z pokoju obok ma imieniny. Tak? I nagle niczego się nie spodziewasz, a tu wjeżdża po prostu, nie wiem, z tortem czekoladowym. No a ty jesteś na diecie, postanowiłaś nie jeść takich rzeczy, ale po prostu jest to sytuacja gorąca, tak? W sensie, że nie przewidziałaś tego, ale dziś możesz to przewidzieć. Wyobraź sobie, jak się zachowasz. Na przykład to, że bierzesz jeden kawałek tortu, a nie 5, albo w ogóle nie bierzesz, prawda? Wprowadziliśmy także grupę symulacji mieszanych. Otóż chcieliśmy zweryfikować hipotezę, która już zastosowała gdzieś tam w badaniach wcześniej takiej niemieckiej badaczki Gabriel Ettingen, która w Berlinie prowadziła badania. Ona prosiła kobiety, żeby sobie wyobraziły, że są jeszcze grubsze. powiem Państwu, że to nie działa. Samo to nie działa. To jest tak zwana symulacja pozytywnego wyniku. Nie, nie, nie. To tak samo jak nie działa na palaczy, jak umieścimy na paczce papierosów zdjęcie, nie wiem, nowotworu płuc, prawda? Albo napiszemy, że palenie zabija. To rzeczywiście nie działa. Dlaczego? Dlatego, że poziom lęku jest tak wysoki, że my stosujemy obronność percepcyjną. My się odcinamy od tego. My nie chcemy o tym myśleć. Ale wypróbowaliśmy inną formę. Otóż najpierw prosiłyśmy o to, żeby wyobraziły sobie rzeczywiście przytyły, ale potem, żeby sobie wyobraziły, jak tego uniknąć. Tak? Czyli jakie działania podjąć, żeby do tej trudnej, bolesnej dla nich sytuacji nie dopuścić. Co się okazało? Jakie były wyniki? No i oczywiście była grupa kontrolna, osoby, które sobie nic nie wyobrażały. Badanie trwało 5 tygodni. Okazało się, że w zasadzie te symulacje negatywnego wyniku i procesu, czyli najpierw wyobraź sobie, że przytyłaś, a potem wyobraź sobie proces, jak tego uniknąć, to był dokładnie ten sam proces jak w symulacji procesu, prawda? Czyli wyobraź sobie te zakupy, aktywność fizyczną, odraczanie gratyfikacji itd. Więc okazało się, że one w zasadzie były na równym poziomie. Nieco skuteczniejsze były symulacje negatywnego wyniku i procesu, ale to nie jest różnica istotna statystycznie. Czyli tak naprawdę to, co było najbardziej skuteczne, to ten proces jakby wdrukowany w wyobrażenie. No, symulacje właśnie procesu, czy procesu z negatywnym wynikiem okazały się 2 razy skuteczniejsze niż symulacje samego wyniku. Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. W tym badaniu schudła i grupa symulacji pozytywnego wyniku, i grupa kontrolna. Dlatego, że nasza metodologia była, powiedzmy, zbliżona do takiej grupy wsparcia. To znaczy badanie trwało 5 tygodni. My co tydzień się spotykałyśmy, ważyłyśmy. Co powodowało, że one wszystkie czuły się, że należą do pewnego projektu, do jakiegoś programu odchudzania. Czyli można powiedzieć, że sama grupa terapeutyczna, przynależność do grupy terapeutycznej już powoduje, że nam troszkę ta skuteczność wzrasta. A dlaczego to wiem? Wiem, bo później robiłyśmy badanie w innej metodologii, gdzie spotykałyśmy się tylko na początku i po 5 tygodniach. I okazało się, że w grupie symulacji pozytywnego wyniku czy w grupie kontrolnej praktycznie nic panie nie schudły. Więc jednak to towarzystwo osoby, która jest pewnego rodzaju coachem, trenerem, mentorem, przyjacielem, który monitoruje przebieg tego procesu, zwiększała skuteczność tego działania. Jak to się dzieje, że można wykorzystywać wyobrażenia do tego, aby realizować rzeczywiste cele, plany, marzenia? Drodzy Państwo, można wygenerować sobie prawie wszystko. Umysł ludzki jest niepojęty, nie do końca poznany, pewnie, nie wiem, ja na pewno nie dożyję czasów, kiedy poznamy wszystkie możliwości naszego umysłu. Przykłady. Możemy doświadczać orgazmu bez fizycznej stymulacji. Tak, były w tym obszarze prowadzone badania. Możemy zmniejszyć poziom odczuć bólowych pod wpływem oglądania fotografii naszego partnera, co pokazały badania między innymi prowadzone właśnie przez Shelley Taylor. I okazało się, ja tak powiem na marginesie, że mniej bólu czujemy, kiedy patrzymy na fotografię, niż jak nas partner trzyma za rękę. Pozostawię to bez komentarza. Nie będę pogłębiać tego tematu, ale może to się stanie inspiracją do pewnych przemyśleń na dzisiejszy wieczór dla Państwa. Możemy zwiększyć siłę mięśnia wskutek treningu mentalnego, o czym już w tej chwili dość dobrze wiemy. Możemy poprawić także stan kontuzjowanego narządu w procesie rehabilitacji dzięki treningowi mentalnemu. Czyli można powiedzieć, że te związki między tym, w jaki sposób myślimy, wyobrażamy sobie, a co dzieje się potem z naszym organizmem, są naprawdę niesamowite i dają nam wiele możliwości do wykorzystania praktycznego. Jeden z moich magistrantów w 2014 roku przeprowadził niezwykle interesujące badanie. Chciał bowiem określić, czy można szybciej biegać. Dzięki temu, że sobie wyobrazimy, że biegamy szybko. Co się okazało? Znaczy, jak przebiegało badanie? Badanie przebiegało w ten sposób, że najpierw był taki okres przygotowawczy do tego badania. Otóż uczestnicy to byli licealiści warszawscy z klasy maturalnej i ich zadaniem było to, żeby przebiegli tak zwaną kopertę. Widzicie Państwo tutaj, jak ta koperta wygląda. oni wykonywali ją kilkukrotnie, ponieważ nie mogliśmy zrobić w ten sposób, że mamy w jednym tygodniu, oni robią bez symulacji, potem symulacji i w kolejnym tygodniu wykonują to jeszcze raz, dlatego że przyrosty byłyby wynikiem po prostu, no, można powiedzieć, powtórzenia jakby tej samej czynności. Żeby to wyeliminować, był pewien okres przygotowawczy, że oni najpierw się jakby przygotowywali do tego, a potem rzeczywiście mieliśmy tydzień, w którym dokonywaliśmy pomiaru bazowego i po tygodniu, po treningu mentalnym dokonywaliśmy tego pomiaru właściwego. Jak zaprezentowały się wyniki, ale przed tym jeszcze ja przeczytam Państwu, jak ten trening przebiegał, to znaczy jaka była dokładna jego treść. Chciałbym Cię poprosić, abyś przez 10 minut wyobraził sobie siebie pokonującego trasę toru najszybciej jak potrafisz. Ważne, abyś stworzył bardzo dokładny obraz tego, jak pokonujesz tor w najlepszym stylu. Twoje ruchy są szybkie i precyzyjne. Wyobraź sobie, jak płynnie i zwinnie pokonujesz tyczki, a na prostej przyspieszasz najmocniej jak potrafisz. Ważne, abyś w swoim umyśle stworzył bardzo wyraźny obraz swojego działania. Osoby badane wyobrażały sobie tę treść przez 7 dni, które prowadziły do tego właściwego pomiaru. Jakie były wyniki? Powiem Państwu, że udało się średnio skrócić czas biegu o sekundę. Można byłoby się zastanawiać, czy to jest dużo, czy mało, ale w biegach na krótkie dystanse to naprawdę jest spory wynik. Weryfikowaliśmy także hipotezę, ponieważ zastanawialiśmy się, czy przypadkiem nie jest tak, że poziom umiejętności jest związany z efektywnością tej strategii. Więc podzieliliśmy badanych na 3 grupy. Na grupę takich, którzy na samym początku mieli najniższy poziom, czyli najwolniej biegli, potem tych, którzy mieli taki średni i najlepszy. Co się okazało? Okazało się, że najwięcej korzyści czerpią ci, którzy mieli największy obszar do poprawy. Czyli rzeczywiście to daje szansę przede wszystkim tym, którzy jeszcze mogą gdzieś tam ten wynik, mają obszar do doskonalenia się. Co nie oznacza, że na mistrzów to nie działa, bo tutaj też odnotowaliśmy pewien wzrost. Natomiast faktycznie, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy pewien problem, mamy niedomagania, kiedy jest jakiś deficyt może, to tego typu strategia może pomóc. Dlaczego tak się dzieje? Zacznę od neuroanatomicznych podobieństw pomiędzy spostrzeżeniami i wyobrażeniami. Można powiedzieć, że kiedy wyobrażamy sobie określony obiekt, na przykład ludzką twarz, wówczas w naszym mózgu aktywizowane są te same obszary, które odpowiadają za widzenie tej twarzy. Czyli jakby dla mózgu nie ma do końca różnicy, czy my twarz widzimy, czy my twarz sobie wyobrażamy. Czyli w pewnym sensie można byłoby uznać, że mamy pewne takie wewnętrzne oko wyobraźni. Tak? Dla mózgu nie ma takiej różnicy. Kiedy myślimy o określonym obiekcie, aktywizują się te obszary, które są aktywne, gdy na ten obiekt patrzymy w rzeczywistości. Powiem Państwu teraz o badaniu. To jest jedno z pierwszych badań, które zostało przeprowadzone w celu określenia możliwości wykorzystania treningu mentalnego w bardzo fizycznych obszarach, takich jak sport. Badanie to zostało przeprowadzone przez Yu i Cole w 1992 roku i oni porównywali przyrost siły mięśnia atletów, którzy wykonywali trening mentalny i tych, którzy wykonywali trening fizyczny. Ja od razu powiem, co to był za mięsień. To był mięsień tego paluszka. Żeby była jasność. Od razu już wyjaśniam, dlaczego tego małego paluszka. Dlatego, że na co dzień my używamy zdecydowaną większość naszych mięśni, więc jak podniesiemy na przykład, nie wiem, przez 2 dni cięższe siatki na zakupach, to już nam się zmienia siła mięśnia. Czyli chodziło o to, żeby do badania wykorzystać taki mięsień, którego relatywnie nie używamy w swoim życiu, żeby wiedzieć, że zmiany, które zachodzą w kwestii siły tego mięśnia, rzeczywiście mogą wynikać z treningu fizycznego lub treningu mentalnego. Aby ćwiczyć ten mięsień, znaczy mięsień tego palca, zostało skonstruowane specjalne urządzenie, które działa jak taka ławeczka na siłowni. Chodziło o odpychanie tym palcem, co wcale nie jest takie proste, właśnie tego opornika. prawda? Osoby badane w grupie treningu fizycznego po prostu ćwiczyły ten mięsień na urządzeniu. Natomiast osoby z grupy treningu mentalnego wyobrażały sobie, że ćwiczą na tym urządzeniu, co wcale nie jest takie proste, bo może teraz nie będę Państwa o to prosić, ale może po wykładzie zamknijcie oczy i spróbujcie sobie wyobrazić, jak odpychacie na przykład bardzo ciężki kamień tym palcem. Wcale nie jest to takie proste, żeby jeszcze nim na przykład nie ruszyć. A o to też między innymi chodziło. Co się okazało? Okazało się, że rzeczywiście trening fizyczny był skuteczniejszy, ale nie tak bardzo, bo trening fizyczny spowodował 30% wzrost siły mięśni, a trening mentalny 22%. Żeby jakby zastanowić się w ogóle na tym, jak to jest możliwe, ja zawsze odwołuję się do pewnego mechanizmu, który nie jest wyobrażeniem, ale bazuje na obrazach mentalnych. Tym mechanizmem są marzenia senne, czyli sny, mówiąc potocznie. Tak? Zwróćcie Państwo uwagę, że jak nam się coś śni, to nam się wydaje, że to jest naprawdę. Jesteśmy o tym głęboko przekonani. Na przykład, jak śni nam się koszmar, załóżmy, że ktoś nas goni, prawda? Co się dzieje z naszym ciałem, co się dzieje z naszym organizmem? Co się dzieje, drodzy Państwo? Pocimy się, czyli rośnie nam reakcja skórno-galwaniczna, dokładnie. Co się jeszcze dzieje? Co z naszym sercem się dzieje? Przyspiesza bicie serca, czyli rytm serca, przyspiesza nam tętno. Czasem płaczemy, czasem kopiemy, czasem krzyczymy. Czyli można powiedzieć, że przeżywamy tę sytuację tak, jakbyśmy tam byli. A jesteśmy? Nie. Natomiast to obrazuje, w jaki sposób działa obraz mentalny, jak przekłada się na naszą fizyczność, jak przekłada się na nasze ciało. Można powiedzieć, że kiedy wyobrażamy sobie ruch, wówczas w naszym mózgu aktywizowane są prawie te same obszary, nie wszystkie, ale prawie te same obszary, które aktywne są w momencie, kiedy my ten ruch wykonujemy. Ja zaraz powiem dokładnie, które to są obszary, jakie to są systemy. Powiem tylko, że już Adam Małysz, mam nadzieję, że go pamiętacie. Świetnie. On właśnie ćwiczył w ten sposób. Jego trening polegał na tym, że między innymi oczywiście, że miał wyobrażać sobie, jak dokładnie wychodzi z progu i jak leci. W ogóle był nastawiony bardzo na proces. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że on zawsze mówił o tym, że on musi oddać 2 dobre skoki. Nie, że ma wskoczyć na podium, albo zdobyć trofeum, albo złoty medal, prawda? On miał oddać 2 dobre skoki. I to jest cudowne, bo pokazuje, że ten medal, który zdobywamy potem, jest wspaniałym produktem ubocznym tego, że byliśmy skupieni na procesie działania. Jak to się dzieje, że wyobrażanie sobie ruchu działa? W 1992 roku Kosslyn i Koenig wydali bardzo ciekawą książkę pod tytułem Wet Mind. Jest to jedna z pierwszych w ogóle pozycji z obszaru neuroobrazowania, w ogóle neurokognitywistyki, przepraszam, i wyróżnili w kwestii neurobiologii ruchów 3 podsystemy. Pierwszy podsystem, tak zwany Action Programming Subsystem, jest to system, który definiuje docelowe współrzędne ruchu i zestaw tak zwanych punktów przez, czyli punktów pośrednich. Drugi system, podsystem, Instructions Generation Subsystem, oblicza ruchy mięśni, ile ich będzie potrzeba i zgodnie oczywiście z docelowymi współrzędnymi wskazanymi przez pierwszy podsystem, bierze także pod uwagę wyjściową pozycję ciała. I trzeci system, Movement Execution Subsystem, aktywizuje ruchy mięśni, które są zaplanowane, wyliczone przez system poprzedni. Czyli można powiedzieć, że pierwszy system APS planuje działanie, ruch w kategoriach współrzędnych w przestrzeni zewnętrznej. Drugi podsystem bierze pod uwagę współrzędne i oblicza, rozplanowuje, projektuje ruch, w zasadzie ruchy mięśni, które potrzebne są do uzyskania efektu końcowego. A ostatni podsystem aktywuje określone mięśnie. I jakie są substraty, można powiedzieć, poszczególnych podsystemów. Pierwszy podsystem jest zarządzany przez dodatkową korę ruchową, drugi podsystem przez korę przedruchową i trzeci przez korę ruchową. Czyli można powiedzieć, że dodatkowa kora ruchowa i kora przedruchowa odpowiedzialne są za planowanie i przygotowanie ruchu, natomiast kora ruchowa za wykonanie ruchu. Kiedy wyobrażamy sobie ruch, aktywne są właśnie dodatkowa kora ruchowa i kora przedruchowe. Czyli można powiedzieć, że wyobrażanie sobie ruchu to jest tak jakby ćwiczenie na sucho. To jest torowanie pewnych ścieżek, można było powiedzieć w uproszczeniu, które w konsekwencji ułatwiają nam rzeczywiste wykonanie pewnych czynności. Co jeszcze się dzieje co jeszcze dzieje się z nami, kiedy wyobrażamy sobie proces? W procesie zarządzania sobą możemy wyróżnić dwa tryby. Pierwszy tryb określamy mianem samoregulacji. To rozróżnienie zostało dokonane przez Juliusa Kula, takiego niemieckiego psychologa motywacji. Nie każdy psycholog motywacji rozróżnia te dwie grupy procesów, ale jednak z punktu widzenia celów, jakie one spełniają, zasadne jest je rozróżniać. Procesy samoregulacyjne ukierunkowane są na utrzymanie lub podniesienie dobrostanu organizmu. To polega na tym, że po prostu podejmujemy działania, wykonujemy czynności, których celem jest to, żebyśmy poczuli się lepiej. Czyli ogólnie dogadzamy sobie. Tak? Wracam zmęczona z pracy, miałam biegać, ale czuję się zmęczona, nie wiem, zdenerwował mnie mój szef, na dworze jest fatalna pogoda, więc tak naprawdę nie zamierzam pójść biegać, tylko zamierzam leżeć i oglądać na przykład telewizję. Prawda? Dokonuje samoregulacji. Drugi tryb to samokontrola. Samokontrola jest działaniem, które dedykowane jest realizacji celów. Czyli jak wracam z tej pracy i miałam biegać, to ja się siebie nie pytam, czy ja mam ochotę iść biegać, czy nie, tylko ja to po prostu robię. Widzicie Państwo różnicę między tymi dwoma trybami? Czasem mówimy, że ten tryb samoregulacyjny to jest tryb demokratyczny, tak? Czyli mamy tam więcej wolności. A tryb samokontrolny jest trybem nieco bardziej autokratycznym, kiedy my sami siebie dyscyplinujemy, żeby jednak określony cel osiągnąć. Jakie są konsekwencje poszczególnych celów? W przypadku samoregulacji na początku rzeczywiście dbamy o swój nastrój, chcemy się czuć lepiej. Czyli można powiedzieć, że jak podejmujemy te decyzje, wróćmy do tego przykładu z bieganiem po pracy, podejmujemy decyzję, nie idę biegać, kładę się na sofie, będę jeść ciasto i oglądać swój ulubiony program w telewizji. Prawda? No więc wprawia nas to na początku w dobry nastrój, pozytywne emocje, ale kończy się ciasto, kończy się program i wraca rzeczywistość. A jaka ona jest? Otóż nie mamy osiągniętego celu, więc mówimy sobie, o nie, no znowu zawiodłam, tak? Znowu nie zrobiłam tego, co chciałam zrobić. Więc w konsekwencji pojawia się niezadowolenie z siebie, rozczarowanie, poczucie, nie no, znowu jestem do niczego. Co się dzieje, kiedy jednak podejmiemy decyzję o tym, aby pójść pobiegać, aby realizować swój cel, który sobie założyliśmy? Na początku słaby nastrój, no bo muszę się natrudzić, muszę wyjść poza strefę swojego komfortu. No ale jak już wyjdziemy, oprócz tego, że oczywiście skoczy nam poziom endorfin i prawdopodobnie poczujemy świeże powietrze, które da nam dużo energii, to przede wszystkim uzyskamy coś bezcennego. Pomyślimy sobie, no udało mi się osiągnąć mój cel, zrobiłam to. Tak? Założyłam sobie, postanowiłam i osiągnęłam to. Udało mi się, zrobiłam. W konsekwencji pojawi się duma i satysfakcja z osiągnięć, poczucie mogę wszystko. Bo jeżeli potrafię walczyć ze swoimi słabościami, jeżeli potrafię wygrać z samym sobą, to potrafię wygrać z każdym problemem. Bo ja sama jestem najtrudniejszym dla siebie zawodnikiem. Tak? Własne słabości. Wyobrażenia pomagają nam w osiąganiu celów, jeśli wyobrażamy sobie proces. Czyli krok po kroku czynności, które mogą nas do tego celu zaprowadzić. Dzięki temu widzimy przeszkody, które właśnie przewidujemy. Możemy im zapobiec, możemy sobie z nimi w przód poradzić. I symulacje procesu powodują także, że zwiększa się szansa włączenia tego trybu samokontroli, natomiast symulacje wyniku powodują, że my częściej wchodzimy w tryb samoregulacji. Jak to się dzieje? Jeszcze inne mechanizmy, drodzy Państwo, psychologiczne, które odpowiadają za skuteczność symulacji. Procesa, które powodują, że symulacje wyniku są nieskuteczne. Po pierwsze, symulacje sukcesu, pozytywnego wyniku stanowią tak zwaną antycypacyjną gratyfikację. To znaczy my w przód czujemy się już usatysfakcjonowani, bo wyobraziliśmy sobie i już mamy poczucie sukcesu. Po drugie, nie powodują powstania planu działania. Kiedy skupiamy się na wyniku, to on przykuwa naszą uwagę, natomiast nie ma jakby takiego poczucia, okej, ale teraz jak? Tak? Już wymyśliłam, co chcę, ale teraz muszę pomyśleć o tym, w jaki sposób chcę do tego dążyć, jak chcę osiągać. Symulacje procesu skuteczne są, ponieważ między innymi zwiększają poczucie własnej skuteczności. Poczucie własnej skuteczności jest to takie przekonanie, że jeśli właśnie postawię sobie określone zadanie, postawię sobie pewien cel, to jestem w stanie do niego dążyć, jestem skuteczna, potrafię efektywnie realizować swoje osiągnięcia, swoje zadania. Ale co ciekawe, to się zmienia i powiem Państwu, że dziś byłam w Krakowie, wróciłam właśnie niedawno i jadąc pociągiem recenzowałam pracę magisterską. Będę jutro recenzentką na obronie. Bardzo ciekawa praca, która dotyczyła skoków spadochronowych i studentka mierzyła poczucie własnej skuteczności, coś co powinno być relatywnie trwałe, bo mierzyła to kwestionariuszem, który służy do badania dosyć uogólnionej dyspozycji poczucia własnej skuteczności. Badała osoby na początku kursu spadochronowego, przed pierwszym skokiem i po zakończeniu kursu. Wyniki były bardzo ciekawe. Otóż na początku kursu czujemy się super skuteczni. Tak? Niczego się nie boimy. Wszystko po prostu sky is the limit. Albo is not the limit. Ale przed pierwszym skokiem, drodzy Państwo, poczucie własnej skuteczności drastycznie spada. I powiem szczerze, że nie uzyskuje poziomu wyjściowego na końcu. Więc jeżeli chcecie wyleczyć kogoś z waszego otoczenia, z narcyzmu i nadmiernej pewności siebie, po prostu wykupcie mu kurs spadochronowy. Ale to taka dygresja. Co sprawiają jeszcze symulacje procesu? Zwiększają subiektywne prawdopodobieństwo, że dane zdarzenie nastąpi. To, co mówiliśmy na początku dzisiejszego wykładu, mówimy, nie wyobrażam sobie, to znaczy jest to mało prawdopodobne. Kiedy zaczynamy sobie coś wyobrażać, nagle się okazuje, że uważamy to już za bardziej prawdopodobne. Jak sobie już wyobrazimy trzy razy coś, pewien proces, nagle mówimy, wiesz co, to chyba może się przytrafić. Ponieważ zwiększa się dostępność psychiczna tych zdarzeń. Tak? Czyli one stają się dla nas bardziej dostępne w naszej wyobraźni. Symulacje procesu pomagają nam także stworzyć tak zwane intencje implementacyjne. Intencje implementacyjne polegają na tym, że postanawiamy sobie, kiedy, gdzie, w jakich okolicznościach będziemy realizować swoje zamierzenia. Intencje implementacyjne różnią się od zwykłych intencji właśnie tym, że nie mówimy sobie, będę się odchudzać, będę ćwiczyć, ale mówimy sobie, kiedy będziemy to robić. Czyli wskazujemy dokładnie okoliczności zdarzenia. Mówimy, kiedy wystąpi sytuacja X, ja zachowam się Y. Czyli na przykład, jeżeli chcemy zmienić nasz nawyk, który polega na tym, że chodzimy do ulubionej restauracji i zamawiamy zawsze pizzę z kolą, ale postanawiamy to zmienić i chcemy od dzisiaj brać sałatkę z zieloną herbatą, wówczas tworzymy intencję implementacyjną w ten sposób. Kiedy będę szła do mojej ulubionej restauracji, zamówię zamiast pizzy z kolą, zamówię sałatkę z zieloną herbatą. Okazuje się, drodzy Państwo, że naprawdę stworzenie tego typu intencji sprawia, że drastycznie wzrasta prawdopodobieństwo, że to nastąpi, że tak się zachowamy. Bardzo ważna jest także rola emocji, które towarzyszą symulacjom. Emocje to subiektywny stan psychiczny uruchamiający priorytet dla określonego procesu działania. Co to znaczy, że one uruchamiają priorytet? To znaczy, że kiedy zaczynamy odczuwać pewną emocję, one nam wskazują kierunek działania. One powodują, że pewne sytuacje poboczne stają się mniej ważne, że nadajemy naszemu celowi status priorytetowy. W związku z czym zwiększa to szanse na to, że będziemy działać w tym kierunku. Symulacja procesu powoduje także, że tworzymy pewną sieć powiązań pomiędzy poszczególnymi celami. Jako psycholog motywacyjny często obserwuję, że ludzie nie podejmują pewnych działań, nie planują ze względu na to, że oni nawet jakby nie do końca uświadamiają sobie, że pewne cele pozostają w sprzeczności. Kiedy stosujemy symulację procesu, ona sprawia, że zaczynamy dostrzegać, kiedy wyobrażamy sobie proces realizacji, zaczynamy dostrzegać powiązania pomiędzy poszczególnymi celami. A więc możemy dostrzec, które cele mniejsze wspierają się wzajemnie albo wspierają nasz główny cel, a które cele powodują, że tak naprawdę my się od tego celu głównego oddalamy.
Taka sytuacja. Ludzie nie lubią planować, ponieważ to już jest jakby raz schemat, a dwa to jest sztywne. Na zasadzie jak sobie zaplanuję, to przecież inaczej nie mogę zrobić i Boże, to ja muszę przemyśleć, bo przecież to się stanie. To jest takie jakby, i to jest jakbyś wyobrażeniem, tak? I co wtedy? Jakby zmienić mentalność tego myślenia, żeby pokazać ludziom, że plany są super i że nie musisz się tego trzymać sztywnie, tylko dają ci jakiś cel.
Oczywiście to jest bardzo ciekawe pytanie i rzeczywiście jest tak, że ja w ogóle kocham spontaniczność. I to jest cudowne bycie spontanicznym, ale powiem Państwu w ten sposób. Jeden bardzo znany seksuolog, terapeuta par, przyznaje się do stosowania pewnej techniki dla par, które długo się nie kochały. Mówi tak, przychodzą do mnie pary, które nie uprawiały seksu na przykład 10 lat. Małżeństwa, ale są ze sobą. Z jakichś powodów to małżeństwo trwa. Tak? Nie podjęli decyzji o rozwodzie, o rozpadzie związku. Co im wtedy polecam? Mówię im tak, musicie zaplanować sobie 2 dni w tygodniu, zaczyna od najpierw od jednego dnia, 1 dzień w tygodniu na seks. No ale jak to? No jak to w ogóle można planować, prawda? No właśnie to, co pani powiedziała, przecież to ma być po prostu spontaniczny zew natury, jak można planować miłość. Tak? No więc na początku oczywiście przejawiają pewien opór i mówią nie, ale zaraz potem pojawia się coś takiego, że oni się umawiają na randkę. Mówią dobra, no to w piątek jak położymy dzieci załóżmy, tak? Czy tam nie wiem, dzieci wyjdą na swoje imprezy, no to wtedy. I okazuje się, zaczyna właśnie tam powiedzmy od jednego razu w tygodniu, potem mają planować 2 razy w tygodniu i mówi po zaplanowaniu 2 razy w tygodniu już nie muszą planować 3 razy, tak? Bo wraca spontaniczność. Już nie trzeba trzymać się sztywnie tego planu, bo oni sobie przypominają po co są ze sobą i to, że seks może być przyjemny, fajny i może być źródłem radości i wspólnych doświadczeń między partnerami. Myślę, że to jakby obrazuje, że od czegoś trzeba zacząć, a potem mamy miejsce na spontaniczność.
Dziękuję bardzo. Ja chciałabym zapytać a propos tej samokontroli. To znaczy, ja troszkę zrozumiałam i doświadczyłam na sobie, co znaczy negatywne skutki takiej absolutnej samokontroli. I chciałabym zapytać, jak nie wpaść w coś takiego, że te cele są najważniejsze i po prostu musimy je realizować, dlatego że później są naprawdę problemy z tym profesjonalizmem, z tym oczekiwaniami, ambicją, przerostem tego wszystkiego. Jak może formułować te wyobrażenia, żeby one nie były dla nas wręcz niebezpieczne, bo nadmiar tych celów jest po prostu niekorzystny dla nas?
Dziękuję bardzo za to pytanie. Ono jest w ogóle, podoba mi się bardzo. Ja powiem dlaczego. Dlatego, że ja oczywiście nie mówiłam o tym problemie. Ja powiem już, z czego to wynika. Ponieważ ja, będąc psychologiem motywacji, dużo częściej mam do czynienia z niedoczynnością motywacji niż z jej nadczynnością. Jednak pani zwróciła uwagę na pewien problem, którym jest dużo rzadziej, ale jednak nadczynność motywacji objawiająca się nadmierną samokontrolą. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy się stali terminatorami, żebyśmy się stali maszynami do realizacji celów. Taką próbą znalezienia tego balansu, tej równowagi między samokontrolą, a jednak czerpaniem przyjemności z życia mogą być na przykład pozytywne priorytety. To jest taka technika, która polega na tym, że oprócz tych celów i ważnych zadań na liście, które sobie spisujemy każdego dnia w naszym grafiku, wpisujemy także przyjemności. Czyli właśnie nie myślimy sobie o tym, że okej, niech coś przyjemnego na mnie spłynie, spontanicznie się wydarzy, ale jednak sami planujemy takie czynności i działania, które będą powodowały, że będziemy doświadczać czegoś przyjemnego, pozytywnych emocji, czyli będziemy wyrównywać poziom energii. Możemy sobie robić na przykład taki bilans energetyczny. On polega na tym, że przez jakiś czas, to wymaga też znowu wysiłku, ale powiedzmy nie aż takiego, przez jakiś czas możemy sobie, nie wiem, załóżmy 2 tygodnie, dokonywać każdego wieczoru takiego podsumowania. Jakie mieliśmy dzisiaj zdarzenia? Pozytywne, negatywne, neutralne. I na przykład spisujmy sobie w takiej formie, że bardzo pozytywne to +2 punkty, no taki umiarkowanie pozytywny 1 punkt, obojętny 0, taki umiarkowanie negatywny -1 i bardzo negatywny -2. I no, po jakimś czasie w ogóle nam się to szybko zautomatyzuje, będziemy pamiętać już, bo czasem jak ktoś mnie prosi, żebym sobie przypomniała o tym, jaki miałam dzień, to Jest trudno, trudno sobie przypomnieć, ale rzeczywiście to też, jak będziemy sobie to przypominać, to potem jakoś łatwiej już nam będzie. I jak zobaczymy przez kilka dni, czy nawet kilkanaście, zaobserwujemy, jak wygląda nasz bilans energetyczny, czy jesteśmy nad kreską, czy jesteśmy pod kreską, no bo nadmiar samokontroli objawia się tym, że mamy deficyt energetyczny, prawda? Więc jeżeli okaże się, że przez dłuższy czas jesteśmy pod kreską, wówczas warto zapalić czerwone światło i zastanowić się, być może mam problem z nadczynnością motywacji, a nie z jej niedoczynnością. Zresztą to, o co pani zapytała, to jest bardzo ciekawy, wcale nie rozstrzygnięty do końca dylemat. Proszę przeczytać książkę, biografię Andre Agassiego, takiego bardzo znanego tenisisty. Mam nadzieję, że przynajmniej część z państwa go jeszcze kojarzy, pamięta. Książka jest zatytułowana Open. On w niej pisze o tym, jak on doszedł do niewątpliwie ogromnego sukcesu, ale jakim kosztem psychicznym i fizycznym do tego właśnie sukcesu doszedł. Jego trenerem był jego własny ojciec, który de facto trenował w nim olbrzymią samokontrolę. To trenowanie samokontroli polegało na tym, że on po prostu każdego dnia ojciec konstruował mu takie urządzenie, które wypuszczało piłki, a on po prostu stał i serwował, aż zwymiotował. Tak? Czyli można powiedzieć, że oczywiście wielu sportowców mówi mi o tym, że jak trenują, to właśnie wymioty są takim momentem, w którym mówią sobie, okej, to już trzeba zakończyć trening. Jednak on pięknie opisuje właśnie w tej książce to, że ta granica między realizacją swoich celów a jakby staniem o krok od depresji i desperacji jest bardzo cienka. Nastawmy się zatem na proces. Bardzo dziękuję za uwagę.